9 minut po godzinie 9. Marek Lesiński, witam Państwa w poranku komentatorskim. Dzisiaj sprawy ważne, mniej ważne, ale zawsze w jakiś sposób istotne, a także te najważniejsze komentują wraz ze mną. Mikołaj Szan z Gazety Wyborczej Trójmiasto.
Dzień dobry.
Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora.
Witam serdecznie.
Dziennikarz także związany z Radiem Gdańsk. No i dziennikarz ewidentnie Radia Gdańsk, można powiedzieć. Głos Radia Gdańsk, Włodzimierz Machnikowski.
Jestem tu od 6.30.
Od 6.30, tak. I od 6.00 mniej więcej Państwo wiedzą, że dzisiaj tematem, który grzał, tak powiem kolokwialnie, antenę, to pytanie, co dalej z Lechią Gdańsk? Dokąd zmierza i czy jeszcze to Lechia Gdańsk, czy w ogóle Lechia Klub o bliżej nie sprecyzowanej tożsamości? No właśnie, co, dokąd zmierza Lechia Gdańsk, czy to będzie gdański klub?
Najbardziej żarliwy w naszym gronie kibic to oczywiście Mikołaj, także nie tylko z tytułu tego, że jest gościem, wyraź swoje emocje po tym, co zdarzyło się na przykład wczoraj.
Na wczorajszym spotkaniu, byli nasi dziennikarze z Gazety Wyborczej, ja osobiście nie mogłem wziąć udziału. I chyba dobrze, bo ta relacja mi w jakiś sposób wystarcza. Wiem, że tam jakby spore emocje temu towarzyszyły.
No wychodzi, że największe emocje wzbudzają osoby w jakiś sposób związane z marketingiem klubu, czyli pani dyrektor i pan rzecznik.
To jest osobista relacja właśnie Mikołaja Chrzana, bo to przecież niedawno Kacper Suchecki, dziennikarz Gazety Wyborczej.
Tak, był Kacper Suchecki, był dziennikarzem Gazety Wyborczej, zdecydował się odejść do Lechii. Przyznaję, że nie wiem, jakie zarzuty dokładne są.
No, że obraził kibiców.
To na pewno...
Myślę, że Włodek uchyli tych rąbka słów, jakimi obraził.
Nie byłem na tym spotkaniu, więc trudno mi tutaj powiedzieć, jakby czego to dotyczyło. Natomiast nie wydaje mi się, na pewno wyczuwam także, że są problemy w Lechii, natomiast nie wydaje mi się, żeby tutaj te sprawy personalne akurat te były kluczowe dla przyszłości klubu.
No więc może tak, Włodka tutaj wywołałem do tablicy z prośbą, żeby powiedział, czym rzecznik Kacper uraził kibiców i czy to jest tak istotne w ogóle w ogólnej sytuacji Lechii, bo ja myślę, że sedno i pytanie tkwi gdzie indziej i tutaj w jakiś sposób prezydent Adamowicz obecny wcześniej też to powiedział, że gdyby wyniki były dobre albo bardzo dobre, to w ogóle nie byłoby dyskusji na temat, albo nie byłoby takiej dyskusji gdzieś tam sięgających do historii, prawda, klubu.
Natomiast nie było się do czego przyczepić, bowiem okazałoby się, że piłkarze zakupieni, zakontraktowani spisują się na miarę oczekiwań i warto było wydać te pieniądze i nikt nie zastanawiałby się, czy ci, którzy odeszli...
A stadion byłby pełny.
Na pewno są emocje, jakby ta obecna sytuacja Lechii, zła sytuacja, to trzeba sobie jasno też tutaj powiedzieć, po tych 5 meczach, 3 punkty, 14 miejsce, to jest na pewno słaby
wynik. Ale to jest początek, tego, może jeszcze tak spojrzymy.
Oczywiście, tak, natomiast jakby pewne zniecierpliwienie, takie emocje, no to jest naturalne w sporcie. Nie dziwię się, że piłkarze też o tym mówią, tak, że też są zniecierpliwieni. Trudno się też dziwić kibicom, że też są zniecierpliwieni. Ale na to nakładają się pewne wątpliwości, o których też w jakiś czas już w Gdańsku też się zastanawiamy, też o których słyszymy. Mówię, mniej tutaj jakby słyszałem o tych sprawach personalnych, które zrozumiem zdominowały początek tego spotkania, czyli jakieś domagania.
No wczorajsze spotkanie.
Ale chyba ono nie zdominowało całości, bo tam pytań z tego, co czytałem, było więcej.
Nie Kacper Suchecki był w roli głównej, tylko na przykład Mariusz Piekarski.
Tak, jakby związane z menedżerami, z zakupami, z transferami, z sytuacją wychowanków i tak dalej. To jest ilość różnych obszarów. Mnie też kiedyś jakby zawsze uważnie czytam wywiady z prezesem Mandziarą. Mnie zastanawiało też jego stosunek, jeśli chodzi o sponsorów. Tak? Bardzo zastanawiała mnie sprawa związana z Biało-Zieloną Akademią.
Akademią piłkarską Lechii Gdańsk, tak. Od której Lechia się odżegnała.
Tak, dokładnie.
Tworząc własną.
I to są też jakby, to było ileś takich zagadkowych rzeczy, które moim zdaniem faktycznie gdzieś te pytania się pojawiają o to, czy dokładnie wiemy, w którą stronę ten nasz tutaj okręt płynie i czy to jest dobry na pewno kurs. Więc dobrze, że ta otwartość jest. Znaczy w sensie otwartość. W sensie dobrze, że gdzieś jakby te pytania są zadawane publicznie i liczę, Teraz też klub będzie tą politykę prowadził bardziej transparentną.
Ale to nie jest pierwsze spotkanie, dodajmy. To jest kolejne i z tych spotkań nic nie wynika. Zresztą przepytaliśmy kibiców wychodzących z PGA Areny wczoraj. Stwierdzili, no co, jesteśmy w tym samym miejscu. Pytanie, czemu miało służyć to spotkanie? Podkreśleniu, przypomnieniu zarządowi, patrzymy wam na ręce. No ale to jest jakby oczywiste, że kibice tutaj będą...
W ogóle jakiś taki model się wyrobił, myślę, w polskim sporcie, a w piłce szczególnie, że kibice odgrywają istotną rolę. Spójrzmy na Lecha, spójrzmy na Legię, prawda? Pytanie, jakie wyniki, bo tak szczerze mówiąc, z tych spotkań dla polskiej piłki w ogóle, dla jej obecności na przykład na świecie... Albo w Europie, w ligach.
Nie, to jest, nie mieszajmy biało-czerwonych z biało-zielonymi. To są zupełnie inne rozmiary i inne
sprawy.
Przypomnę
ci, Wodek, tylko że aspiracje przy tych wszystkich zmianach kiedyś na początku jeszcze, to były bardzo wysoko sięgające. Właśnie do tego, żeby Lechia z takim pięknym stadionem w końcu zaczęła gościć w tych ligach. No już nie mówię o Lidze Mistrzów, ale o Lidze chociażby europejskiej. No i cały czas to się nie ziszcza. Andrzej Urbański.
Ja może nie jestem tak zagorzałym kibicem Lechii Gdańsk, jak tutaj siedzący panowie. Niemniej jednak interesuję się też sportem. Mój syn kiedyś grał w piłkę nożną w małym, niewielkim klubie i przyglądałem się temu trochę od dołu. I już wtedy dziwiły mnie wielkie emocje wywoływane meczami, nawet do tego stopnia, że nie kupowano jeszcze wtedy zawodników na poziomie 10-latków. Niemniej jednak dochodziło do różnych sytuacji, nazwijmy to lekko kontrowersyjnych, gdzie podstawiali starszych zawodników, żeby z klubem z Żukowa czy z jakiegoś innego małego miasteczka wygrać. To było w drużynie przeciwnej akurat, tak? Albo inna sytuacja trochę wesoła, gdzie klub sportowy prowadził ksiądz i też dochodziło tam do takich dosyć dziwnych sytuacji. Mówię o 10-latkach specjalnie i trochę prowokacyjnie, bo uważam, że ten poziom dyskursu na temat tego, jak wygląda sytuacja klubu i tak dalej, w końcu finalnie największą sprawę odgrywają pieniądze. I nie możemy udawać, że to pieniądz trochę manipuluje i kręci wydarzeniami sportowymi, a nie odwrotnie. Taki jest ogląd mój trochę siedząc z boku.
Za chwilę powrócimy do tematu. Komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Leciński, witam ponownie. Proszę Państwa, dzisiaj wraz ze mną sprawy komentują Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora, a także dziennikarz związany z Radiem Gdańsk, dziennikarz Radia Gdańsk, Włodzimierz Machnikowski. A jeżeli Włodek w studio, to pewno tematy sportowe albo koło sportowe. A tym tematem dzisiaj, który rozgrzewa antenę Radia Gdańsk, to jest pytanie, co dalej z Lechią? Gdańsk, czy już nie Gdańsk, czy...
Pytanie o tożsamość, tak, bo Lechia
Austriacka, prawda? Że tutaj, że akurat ten wątek tego, czy Lechia jest Lechią Gdańsk, jest bezprzedmiotowy. Lechia...
Ale przepraszam cię, Mikołaj, że tak powiem, dla pewnego systemu, że tak powiem, obecności piłkarzy, to jest istotne, bo tutaj mówimy też i chyba to, na co zwracaliśmy uwagę na początku, że liczy się no taka naturalna konsekwencja, nie wiem, ośrodków, które wychowują młodych piłkarzy, małych piłkarzy, później trochę większych piłkarzy i później ci piłkarze powinni w jakiś sposób wchodzić w, no już jak to się mówi, nie do ścisłej, ale może nawet do szerokiej kadry drużyny. Tutaj tego nie ma. Jest jak taki model, że ściągamy gdzieś tam teoretycznie osoby, które powinny nam dawać gwarancję jakiegoś wyniku. To się dzieje, a w wyniku w dalszym ciągu nie ma i jest rozgoryczenie.
To chodzi o to, oczywiście, że tutaj jest tak samo zasygnalizowany problem, coraz głośniejszy staje się problem wychowanków, sytuacji, jak oni są traktowani w klubie. Mówiłem wcześniej o tym, o tych niejasnościach, o wątpliwościach. Moim zdaniem jakimś złym wyborze, który dokonano jakby psując projekt, który zapowiadał się, który łączył ludzi i był wokół którego były budowane pozytywne emocje, jaką była ta akademia tutaj współtworzona przez Lechię i przez...
No, ale no są, powiedzmy sobie szczerze, Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk ma się dobrze. To jest ten podmiot finansowany przez Grupę Lotos. Niemałe pieniądze, około 2 milionów złotych rocznie. 15 ośrodków na całym terenie.
Odcinanie się od tego klubu. No moim zdaniem ruch zupełnie niezrozumiały i na tym poziomie akurat tej małej piłki, tak, czyli tego, co gdzie w sumie te emocje powinny być wyjątkowo pozytywne, wyjątkowo dobre. Jest to jakby, no, wszyscy zgadzamy się, że jak wiemy, tak, już teraz, jak ważne jest to wychowywanie piłkarzy od tego najmłodszego. W tym momencie tutaj robienie wokół tego konfliktu, moim zdaniem bezsensowne, niezrozumiały ruch. Natomiast wracam do tego, co ty pytałeś, czy Lechia jest Lechią Gdańsk. Oczywiście, że jest Lechią Gdańsk, niezależnie w której lidze, jakby jak się potoczą losy, kto będzie właścicielem Lechii. Lechia jest Lechią Gdańsk i to akurat moim zdaniem nie pozostaje wątpliwości. Był właściciel Lechii, który był z Wrocławia, teraz jest właściciel Lechii, który jest z Niemiec. To jest w jakiś sposób naturalne, natomiast jakby no, oczywiste jest to, że klienci, kibice, tak, no bo to też są w jakiś sposób dla bez nich klub nie jest w stanie funkcjonować, więc ten głos w jakiś sposób jest ważny. Też oczekują, że to, co oni wnoszą do tego klubu, nie idzie na marne, nie jest to roztrwaniane, że ten wysiłek sportowy, że te decyzje, które podejmuje klub, służą temu, żeby się rozwijać, tak, zdobywać, wygrywać, w końcu doczekać się tych upragnionych europejskich pucharów w Gdańsku.
Dwie sprawy najbardziej kontrowersyjne dla mnie, to o czym wspominałeś, czyli dwie akademie. Ta jedna działała, zorganizowano drugą, zastanawiali się wszyscy, czy wystarczy dzieciaków. Rodzice mieli dylemat, do której akademii posłać, nie wiedząc zupełnie, co zaoferuje ta nowa. Podkreśla się, że to jakby ludzie z zewnątrz. Kontrargument Lechii był taki, że Adam Fedoruk, który tym wszystkim zarządza, to chłopak z Elbląga, który grał swego czasu w Lechii, że Tomasz Sokołowski wywodzi się z Pruszcza Gdańskiego, a zatem ten wątek lokalny tutaj się pojawia. Natomiast taki wewnętrzny rozłam wśród byłych lechistów nastąpił w związku z tym, bo część pozostała przy Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk, a część znalazła się w tej nowo organizowanej akademii. Ale zdecydowanie uważam, że niepotrzebne są absolutnie dwie akademie.
Pełna zgoda.
Natomiast wydaje mi się, że tutaj chodzi o pieniądze. Te pieniądze z grupy Lotos niekoniecznie płynęły tutaj we właściwym kierunku. I druga sprawa dla mnie rzeczywiście budząca olbrzymie kontrowersje, ta rotacja w składzie, ta liczba podpisywanych kontraktów, od których, jak wiadomo, menedżerowie pobierają prowizję. Tak jakby chodziło tylko o to, żeby to się wszystko kręciło. Wspominaliśmy dzisiaj rano piłkarza Hoffman, Malbasi czy Miranda. Mnóstwo ich się przewinęło. Pamiętamy, w zeszłym roku liczyliśmy te nowe nabytki. Większość z nich w ogóle nie zadebiutowała w drużynie, 22 się naliczyliśmy, czyli ewidentnie chodziło o to, nie można do drużyny istniejącej, która ma już jakiś szkielet, bo przecież nie najgorzej się wcześniej spisywała, dokontraktować 22 zawodników, bo to jest tyle, co cała drużyna włącznie z kolejną ławką rezerwową.
Ale może jeśli chodzi o z kolei głos trenera Brzęczka nie był w tym jakby też...
Nie, to się działo jeszcze przed trenerem Brzęczkiem, no.
Dokładnie, tak, natomiast później też jakby było, jeśli chodzi o transfery, no też było widać, że jest gdzieś rozdźwięk pomiędzy trenerem a tym, co...
No, wysłanie zawodników do rezerw. Dokładnie. I to decyzją zarządu, a teraz przywrócenie. Pytają o to wczoraj podczas spotkania z Jerzym Brzęczkiem. Jak to jest, że zarząd odsyła, a sztab szkoleniowy przywołuje? Ewidentnie jakby różnica interesów, poglądów, a przecież no, w tym zakresie zarząd z trenerem powinien absolutnie się zgadzać.
Chyba interesów. Ja tak przysłuchuję się temu z dużą ciekawością, ale zastanawiam się, gdzie leży tak naprawdę klucz problemu, bo jeżeli ja słyszę o akademii, która się rozwija, do której chętnie przychodzą dzieciaki, zamiast siedzieć przed komputerami, tyle mówi się o zdrowiu, tyle mówi się o przyszłości, tyle mówi się o tym, że 70% dzieci w klasach pierwszych zdiagnozowane mają skoliozę różne, tak? I tutaj akademia. Fajny projekt, który można było rozwijać i rzeczywiście wychowywać młodych ludzi, którzy potem będą grali w pierwszym składzie naszego gdańskiego klubu. Tylko, że ja powiem szczerze, nie wierzę w to, że oczywiście Lechia Gdańsk może być pewną marką. Natomiast nie wierzę w to, że wokół piłki nożnej będzie inne myślenie niż tylko zyski dla tego, kto jest szefem danego klubu, czyli zarządu, prezesa i całej grupy.
Oczywiście.
Więc w to nie wierzę, natomiast chciałbym, żeby przynajmniej te proporcje się troszeczkę zachowały, żeby nie było tak, że transfery są na pierwszym miejscu, bo z tego można rzeczywiście później generować zyski dla tych, którzy te transfery realizują. Natomiast młodzi ludzie potrzebują po pierwsze czasu, kształcenia dobrego, dobrych
ale właśnie dobrych, ja mam wrażenie, że tak to, o czym Andrzej mówisz, czyli pewna taka logika, którą, no nie wiem, może my tutaj, Mikołaj jest najmłodszy chyba w naszym towarzystwie, ale pamiętamy jeszcze z dawnych lat, gdzie było tak, że właśnie przypomnę, były drużyny trampkarzy, później juniorzy młodsi, starsi.
Ale wciąż
oni
są.
Wchodzili, ale i później było naturalne. Ci wszyscy ludzie żyli w tej samej drużynie, oni chodzili na mecze i siebie już widzieli w tych szeregach za jakiś czas. I to się w jakiś sposób działo.
No tylko, że wtedy Lechia grała gdzieś tam, wisiała między Ekstraklasą a drugą ligą.
No dobrze,
była
Włodek,
pierwsza
czyli,
i druga liga. Czyli okazywało
czyli
się,
jesteśmy
że...
skazani na taki system, w jakiś sposób pamiętam, w żeńskiej koszykówce chyba u nas został
no nie,
stworzony.
Tam mam karykaturę.
Nie,
i
no, ale,
i ten,
no tak, ale mieliśmy tutaj przez lata Ekstraklasy.
Zaciężne armie,
tak, przychodzą na sezon, może nawet nie cały sezon, może krócej, pokażą się, jakiś tam wynik zostanie zrobiony, później tej drużyny nie ma, a ci młodzi, którzy tam kołatają, no to...
To największym takim...
Sorry,
do widzenia.
Sorry, taki mamy klimat.
Kiedy to czasów właściciela
ptaka. Eugenia ptaka, tak.
Tak. No, no. Ale właśnie pytanie, czy taki sezon, czy taki system, poza tym też pytanie o tożsamość wtedy Lechii, no bo jeżeli tutaj sam, Włodek, mówisz, zwracasz uwagę na ten, że najistotniejszy w tej chwili jest ten coaching, tak? To się nazywa, czyli...
Scouting,
scouting, który polega na tej nieustannej wymianie piłkarzy, gdzie trudno wtedy mówić o jakiejś tożsamości.
No tak, ale
to się
można
rozmywa.
Zostawić przynajmniej te pojedyncze ogniwa, czy tam formacje. Mamy
Sebastian
kogo?
Mila Mateusza. Wystarczy tylko za...
Sebastian Mila jest z Koszalina, przybył tutaj, gdy miał 15 lat, zdaje się, ściągnął go trener Michał Globisz do wówczas, co się nazywał Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Lechia Gdańska. Ale on podkreśla, że tu zaczął, tu stał się piłkarzem, tu
dlatego
został mistrzem
pytam,
Europy
czy 2001. Sebastian Mila jest podstawą,
wizerunkowo
która potrafi...
pasuje do biało-zielonej Lechii. Mateusz Bąk, niestety, teraz ławka rezerwowych, to jest taka druga postać, ta słynna droga od A-klasy do Ekstraklasy. On ją odbył z drużyną, on tutaj się wypromował. No był Paweł Dawidowicz, wprawdzie człowiek z Ostródy, ale tutaj dosyć wcześnie zaczął grać u nas i co? I no pozbyliśmy się takiego talentu, takiej perełki, zniknął zupełnie. Trochę ktoś tam zarobił.
Ostatnie pytanie. Patrzycie z optymizmem jednak na tę najbliższą przyszłość. Nie tylko chodzi mi o wyniki, ale także i o pewnego rodzaju system i tożsamość klubu, czy to będzie...
Ja jedno zdanie być może trochę...
Jedno krótkie zdanie, Andrzej, bo musimy...
Ponieważ spojrzałem na ten układ, wykres rozchodu kosztów, tak? Po pierwsze wpływy reklamowe i transmisje telewizyjne to jest 75% kosztów utrzymania i zysku budżetu każdego klubu. Więc to jest odpowiedź, gdzie leży problem.
Lechia, Gdańsk, co dalej?
Trudno być kibicem Lechii, nie będąc optymistą, więc ja tutaj liczę, że tutaj, że najpierw ten wynik sportowy teraz się zacznie poprawiać, że też piłkarze to
może
wyczują,
już jutro.
Oby się tutaj udało, bo ta pozycja obecna jest fatalna.
No i bicia, no ale absolutnie dla mnie też bezzasadne w tej chwili, jeżeli wygramy z Górnikiem Łęczna, najlepiej 5-0, to w przyszłym tygodniu zrobimy analogiczne spotkanie i mówić będziemy o tym, jak świetnie w Lechii się dzieje.
Ale taka jeszcze w sobotę będziesz chyba o Lechii rozmawiał.
Tak, trenera Jerzego Brzęczka zaprosiłem do studia, zatem pytał o kwestie szkoleniowe, ale oczywiście także będziemy kontynuować ten temat, który dzisiaj ledwie napoczęliśmy. Mam nadzieję, że Jacek Grębocki z tych najlepszych lat Lechii, pamiętający mecz z Juventusem Turyn, będzie naszym gościem.
Zapraszamy także w sobotę do pasma sportowego, a za chwilę o innych, równie chyba kontrowersyjnych sprawach. Andrzej Urbański, Mikołaj Szan, Marek Lesiński. Witamy ponownie w poranku komentatorskim w Radiu Gdańsk. Sprawa Lechii już w jakiś sposób za nami, ale myślę, że cały czas przed nami. Jak w ogóle sprawa polskiego sportu, czy też piłki naszej wybrzeżowej, nie tylko w wydaniu biało-zielonym, ale i na przykład innych barw, na przykład żółto-niebieskich, którym też życzymy awansu do Ekstraklasy. Mimo, że biało-zielone barwy chyba są nam tutaj bardziej bliskie. Sprawa, którą teraz chciałbym, nad którą chciałbym, żebyśmy się pochylili, to jest sprawa, która bardzo jest bulwersująca ze względu na specyficzny czas, który w tej chwili jakby obchodzimy. Mamy 25 lat od czasu strajków sierpnia, 35 lat od czasu strajków sierpnia 80 roku. To jest istotny czas zawsze, każdego sierpnia, kiedy się ta najnowsza historia Polski w jakiś sposób jest przypominana. No tutaj w dość drastyczny sposób została ona poruszona w wymiarze marketingowym. Przypomnę, pojawiła się na Facebooku taka reklama, taki można powiedzieć billboardzik facebookowy z reklamą pewnej wódki. Nie będziemy mówili jakiej marki, żeby nie robić bezpłatnej właśnie reklamy tejże, temu szturunkowi. I było to po prostu reklama. Logo tego szturunku zostało naniesione na słynne zdjęcie mężczyzn, którzy niosą ofiarę działań milicji i ZOMO z Lubina z 82 roku. To taka, gdzie ci panowie próbowali ratować swojego kolegę wtedy postrzelonego przez właśnie te oddziały. A wszystko było określone hasłem Cats Vegas, scenariusz pisany przez, i tutaj właśnie nazwa tego trunku. No i od wczoraj przynajmniej jedno wielkie pytanie. Jak mogło komuś do głowy przyjść wykorzystanie takiego zdjęcia w takim kontekście? Mikołaj, jak mogło przyjść? Jak sądzisz? Czy tak jak niektórzy twierdzą, jest to efekt tak zwanej gimbazy, czyli w ogóle, jakby to powiedzieć, osób, które w tej chwili wchodzą na rynek, rządzą marketingiem, a nie mają większej refleksji dotyczącej chociażby historii najnowszej Polski?
Myślę, że tak, że właśnie to jest tutaj przyczyna, bo nie potrafię sobie wyobrazić innego wytłumaczenia, że do tego skandalu, absolutnego skandalu, w ogóle doszło. Nie potrafię sobie wyobrazić tego, tak? To jest, byłby jakiś przerażający, zdaję sobie też sprawę, że tutaj, bo cały czas trwa w Polsce teraz jakby spekulacja, czy komuś mogło o to chodzić, tak? Czyli o ilość pojawienia się wzmianek o tym trunku, którego...
Ale są już takie analizy, które
tak,
mówią,
ile to nawet jakby ekwiwalent finansowy, ile to zostało wyliczone, natomiast no, mimo wszystko nie potrafię sobie wyobrazić kogoś, kto w świadomy sposób podejmuje taką decyzję, dlatego no ja mimo wszystko wierzę, że to jest jakby faktycznie efekt jakby totalnej niewiedzy, tak?
Matura kogoś, to bzdura, tak?
Kogoś, kto, tak, ktoś, kto dokładnie, ktoś, kto znalazł zdjęcie, pomyślał, że tutaj o coś śmiesznego trzeba wymyśleć, bo tutaj codziennie coś musimy wrzucić, więc może coś takiego, chociaż... Chociaż no mówię, no tutaj ignorancja jest zaskakująca, totalna.
Ale może ta ignorancja jest wynikiem pewnego
Jedyny skutek dobry tego jest to, że w tym oburzeniu, tak, przypominamy też te wydarzenia, oprócz tego, że wiemy, co się działo, my tutaj na Pomorzu szczególnie wiemy, co się działo w Gdyni w roku 70, wiemy, co się działo, przypominamy sobie teraz 35. rocznicę strajku sierpniowego, pamiętamy też o mniejszych wydarzeniach, pamiętamy też o Lubinie, w którym do tej tragedii w 82 roku doszło, gdzie milicja zaatakowała strajkujących górników.
A ja myślę, że tak do końca to się nie bierze z niczego. Tutaj ja wspomniałem, zresztą to jest bardzo popularny chyba w tej chwili program emitowany swego czasu na YouTubie, w specjalnym kanale, teraz ostatnio w jednej z telewizji, takich nazwijmy to muzycznych, Matura to bzdura, gdzie młodzi ludzie chodzą, sprawdzają poziom wiedzy młodych ludzi, teoretycznie, może i praktycznie po maturze, którzy powinni wiedzieć coś o świecie, coś o historii, a się okazuje, że z tym jest bardzo, bardzo, bardzo słabo.
Ale matura to bzdura, rzecznik jednej z partii opozycyjnych największy pytany o to, w którym roku było powstanie warszawskie, odpowiedział, że w 89, jeśli dobrze tutaj pamiętam, więc to nawet nie dotyczy tylko i wyłącznie maturzystów.
A ja myślę jeszcze, że wiecie, jest w ciągu ostatnich lat jednak taka pewna ignorancja stała się też pewnego rodzaju sposobem życia i wynika to też z pewnego rodzaju akceptowania rzeczy, które w jakiś sposób niedopuszczalne powinny być. Ja tylko przypomnę, może teraz najpierw poproszę Basię o mały fragmencik muzyczny.
Na świat ponieśli kościele barańską, naprzeciw winom, naprzeciw tankom, bliżej na sali.
O, panowie wiecie, co to za fragment? Z czego? Z jakiego filmu?
Tak, film Psy.
Psy. Początek lat 90. Władysław Pasikowski zrobił film, który wtedy wstrząsnął opinią publiczną, a ta scena, ja tylko przypomnę tym, którzy jeszcze nie widzieli, to jest kiedy w W jaki sposób to koresponduje właśnie z tym plakatem, kiedy pijani esbecy po libacji niosą swojego kolegę tak na ramionach, śpiewając właśnie tę pieśń. Takie rzeczy zaczęły się pojawiać, no i oprócz oburzenia wywołały też duży tam poziom akceptacji.
Tylko ten film trwa 2 godziny, albo nawet i troszeczkę dłużej. Reklama trwa kilkanaście do kilkudziesięciu sekund, w zależności od tego, czy jest puszczana w radiu, czy w telewizji. Według mnie nie można zestawiać tych dwóch faktów, chociaż one korespondują.
No, ale to w reklamie to jest nie jedyny fakt. Przypomnę, słynna firma odzieżowa United Colors of Benetton swego czasu właśnie słynęła z tego, że billboardy zawierały takie dość kontrowersyjne treści. Na przykład zdjęcie umierającego chłopaka na AIDS w otoczeniu rodziny i podpisane tylko United Colors of Benetton. Troszeczkę jak w wypadku tego zdjęcia. I to zostało, no, wywołało kontrowersję, ale zostało w jakiś sposób zaakceptowane. Bo niektórzy mówili, że to jest też i pewnego rodzaju signum, czyli znak dzisiejszych czasów.
No właśnie, to ciekawe jest, że nie mówiąc, mówimy, czyli reklamujemy dokładnie to, o co chodziło autorom tego całego zamieszania. Według mnie cała ta kampania jest tym przemyślana. To jest jedna z oczywiście hipotez, tak, ale nie wierzę, że duża firma reklamowa robi to tak w sposób nieprzemyślany. Każdy proces produkcji jest przemyślany, efekty też są przemyślane, więc tutaj nie chce mi się wierzyć, że ktoś naiwnie wykorzystał, nie znając historii sprzed niespełna 30 lat. To jest jedna uwaga. Natomiast to, że reklamodawcy i firmy, które produkują reklamy, chcą zaszokować, to jest przełamanie pewnego tabu. Myślę, że przeszliśmy już w XXI wieku wszystkie możliwe, od XX począwszy, wszystkie możliwe schematy szokowania i teraz cóż zostaje? Można, nie wiem, pokazać urwaną rękę, urwaną głowę, to już nie szokuje. Trzeba szukać innych jakichś elementów, które mogą zaszokować. Ten kontekst też historyczny, o którym mówimy, że to się dzieje w jakimś konkretnym kontekście historycznym również, rocznicowym, też pokazuje, że było to przemyślane, tak? Ale ja tylko jeszcze na jeden akcent chcę zwrócić uwagę, że z jednej strony, jak robiono badania, to Polacy wcale nie lubią oglądać reklam. Wiele osób w sondażach wypowiada się, że nie lubi tego robić. Natomiast nie lubi, ale ogląda. Niemieccy studenci, chyba 2 lata temu, niemieccy studenci szkoły filmowej nagrali reklamę, o której po kilku dniach mówiły całe Niemcy. Była to reklama małego Adolfa Hitlera i Mercedesa, w którym jechał. Nie będę opowiadał tej reklamy. Natomiast efekt był taki, że nie dość, że ten film błyskawicznie zrobił furorę w sieci, to jeszcze ci autorzy i twórcy dostali nagrodę. Więc to też pokazuje, że to przełamywanie pewnego tabu odbywa się na różnych poziomach. Ja jestem zszokowany tym, co oglądałem w tej reklamie. Natomiast nie szokuje mnie to, bo trochę jakby znam reguły rynku.
No, ale czy te reguły jednak nie są właśnie znakiem, że coś się może powinno zrobić? Ja oczywiście generalnie jestem przeciwnikiem takiego podejścia, ale może jakieś prawo powinno zostać sformułowane. Przepraszam, jest prawo, które mówi o na przykład kłamstwie oświęcimskim, tak? I to jest normalnie wymiar kary. Jeżeli ktoś się takie treści powiela, to jest zagrożony tam w odpowiedni sposób. Może tutaj też należałoby przynajmniej do pewnej części historii podchodzić właśnie w taki sposób i po to, żeby inni mieli świadomość tego, że co ich może czekać za takie kontrowersje.
Tylko jeżeli zarząd odcina się od tego, zrywa kontrakt z tą firmą, która to wyprodukowała i mówi i przeprasza, popełniliśmy błąd i teraz za niego przepraszamy i dopełnimy wszelkich starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła, to dla mnie jest to po prostu kpina z jakby inteligencji człowieka.
Niedługo ma się zacząć rok szkolny. Może w takim razie więcej zajęć z historii powinno być dla
gimnazjalistów. Na pewno. To też pokazuje jakby historia też jakby tego zdjęcia. Szczęście w tym nieszczęściu, jak mówię, przypomniana, tak? Czyli, że przypominamy sobie o tym, co działo się w latach 80., gdzie też na ulicach ginęli na ulicach Polski ginęli ludzie, więc to jest to przypomnienie. Na pewno jest tak, że warto o tej historii też młodym ludziom więcej opowiadać. Dobrze, że my też tutaj w jakiś sposób też mamy to instytucjonalnie ogarnięte, choćby przez stworzenie takich instytucji jak ECS, gdzie jednak jakby ta historia faktycznie gdzieś jest zbierana, gdzie też można przeprowadzić nie wszystkich, ale także młodych ludzi, tak, którzy w jakiś sposób mogą zobaczyć to, co się w Polsce kiedyś działo.
Ale Mikołaj,
mam nadzieję, że ignora taki...
Daleki jestem od takiego, bo troszeczkę zmiękczasz jakby cały problem. No, ja jestem daleki od tego, żeby firmy, które promują
Ale chcą wypromować, masz przekonanie, że to jest akcja marketingowa.
No ale no bo dla mnie to jest akcja marketingowa. No nie wierzę w to. No, ty mówisz o tym, że fajnie, że o tym mówią w tej reklamie, że przypominamy historię.
Żebyśmy się rozumieli. Ty mnie teraz nie wkłuję.
Ale trochę to tak wygląda. Fajnie, że mówimy o historii.
Nic takiego nie powiedziałem, że dobrze, że to jest pierwszy jakby mem, tak? Znaczy powstało to w sieci, tak? Jakby skandaliczny, absolutnie skandaliczna sprawa, natomiast jakby to, że na tym jakby ludzie, którzy się oburzają, bardzo dobrze się oburzają, że setki tysiące osób w Polsce oburzają się tym, co zrobili, to jest absolutnie dobre, tak, natomiast jakby...
Co zrobiła agencja Storunia.
Co zrobiła agencja, która zajmuje się tym prowadzeniem tego profilu na Facebooku, więc ja w żaden sposób tego jakby nie rozgrzeszam, a w tej całej jakby skandalicznej sytuacji, do której doszło, jedyne, co jest jakby dobrego, to jest to, że wydarzenia z Lubina, tak, zostały w jakiś sposób jakby... trafiły z powrotem do naszej świadomości, tak? I to jest jakby jedyne, gdyby doszukiwać się czegoś. Natomiast w żaden sposób tutaj przedstawianie zdjęcia z tragicznych wydarzeń jako zdjęcia, które ilustruje Wieczór Kawalerski, to jest bez dwóch zdań dla mnie totalna skandal, ignorancja i tutaj trudno znaleźć właściwe słowa mocniejsze.
Mam wrażenie, że chyba nie ostatni raz jednak o podobnych kontrowersjach rozmawiamy i za jakiś czas w jakimś innym kontekście sprawa kontrowersyjnych reklam powróci. A teraz chciałem o sprawie na koniec niekontrowersyjnej, a myślę bardzo oczekiwanej. To już ostatnie, można powiedzieć, dni, tygodnie przed tym, kiedy tutaj w Trójmieście, mówię w Trójmieście, chociaż głównie to w tej chwili dotyczy jakby Gdańska, dużo się zmieni, jeżeli chodzi o sprawy komunikacyjne. Są to chyba zmiany, na które wiele osób bardzo oczekuje, chociażby żeby sobie dać odpowiedź na pytanie, czy dzięki temu jakby przynajmniej ta okolica Trójmiasta, metropolia zostanie jeszcze bardziej zintegrowana. Pomorska Kolej Metropolitalna oraz linie nowe, tramwajowe, cały układ komunikacyjny. Za tydzień prawdopodobnie, nie, za trochę więcej niż tydzień.
1 września.
1 września, tak. To będzie data, która może jakoś lepiej być odczytywana, przynajmniej tutaj w tej naszej trójmiejskiej historii. Czekacie na to i czy to coś zmieni i czy te zmiany spotkają się z dużą aprobatą, czy też może fala tak zwanego hejtu się przetoczy i z jakiego powodu mogłaby się przetoczyć? Mikołaj Chrzan? Przygląda się, oczekuje, czasami
spogląda
z powietrza, także...
Oczekuje, tak, zdarza mi się tutaj też patrzeć na Pomorską Kolej Metropolitalną z góry. Wielkim fanem jestem tej inwestycji, bardzo się cieszę na rozpoczęcie jej działalności w dniu 1 września. Rozmawiając z ludźmi, tak wyczuwając atmosferę Gdańska, mam wrażenie, że tych oczekujących na to jest dużo więcej i że cały czas faktycznie jest to inwestycja, wokół której ta gdzieś miejska duma się zbudowała i na którą czekamy. Pytałeś o hejt. Na pewno to jest też tak...
I z jakiego powodu?
Już mówię, że faktem jest to, że my też tak jakoś, można powiedzieć, my Polacy tak mamy, że w jakiś sposób jakby trochę tego malkontenstwa też przy okazji takich rzeczy widowiskowych zawsze jest. Czasami bardziej usprawiedliwionego, czasami mniej. Na pewno nie jest to jeszcze projekt skończony. To, co ruszy we wrześniu, nie jest projektem skończonym. Zarówno jeśli chodzi o rozkład tego pociągu, jak i nawet jej trasę, tak, bo wiemy, że jeszcze na razie ona nie będzie obsługiwała w Gdyni w takim zakresie, o którym byśmy mogli powiedzieć. Jeszcze nie będzie na początku Kartuz. Więc na razie będziemy mogli tylko dojeżdżać do lotniska, ale z czasem to się będzie tutaj rozwijało, więc to na pewno może być jeden tutaj jakby zrzutów, które gdzieś tam się pojawia, tak, i to, które trzeba rozsądnie do tego podchodzić, tak, bo o ile dla mnie nie jest jakimś wielkim problemem, żeby część ludzi miało przesiąść się we Wrzeszczu z kolejki na ten, to jest dobre skomunikowanie, łatwa przesiadka, więc nie uważam, że tutaj jest to wielkim problemem. To jeśli chodzi o sam takt, czyli to, żeby te godziny były stałe od jazdów z pociągów, to jest coś, do czego trzeba dążyć, bo to jest moim zdaniem będzie sprzyjało temu, żeby ludzie z tej kolejki masowo, żeby była popularna, żeby ludzie z niej korzystali, żeby zostawili samochód w domu, a jechali na przykład do pracy.
Zostawią samochody?
Część na pewno tak. Moim zdaniem jakby kiedy w sytuacji, ja to też obserwowałem i też kierowałem gazetą we Wrocławiu, tam kiedy robiliśmy takie eksperymenty, że namawialiśmy ludzi do tego, żeby przez tydzień zostawili samochód w domu, korzystali z komunikacji miejskiej, było jednoznaczne, kiedy oni mieli dostęp do tramwaju, do transportu szynowego, mimo że tamte tramwaje też pozostawiają w Wrocławiu sporo do życzenia, to oni mówili tak, faktycznie jest to jakaś oferta zamienna, będziemy to robić częściej. Kiedy ktoś miał jeździć autobusem, jeszcze przysiadać, to praktycznie można powiedzieć, że on mówi, wolę samochód. Więc spodziewam się, że tak, jeśli ten rozkład faktycznie uda się jakby krok po kroku poprawiać, jeśli będą też jakby w dzielnicach pewne dojazdy też w osobowej, będzie dobrze zorganizowany dojazd do przystanków, jeśli te dojścia będą, bo też o tym dzisiaj piszemy, że te dojścia do przystanków też muszą być jeszcze ogarnięte, to jestem przekonany, że wiele osób wybierze to jako codzienny środek komunikacji.
Ludzie są inteligentni i pragmatyczni. Myślę, że będą wybierać ten środek lokomocji, który będzie im najlepiej służył i będzie najtańszy. Jeżeli samochód i benzyna będzie tańsza niż przejazd PKM-ko, to będą jeździli samochodem. Jeżeli autobus będzie tańszy, to będą jeździli autobusem. Oczywiście ta dostępność, również patrząc na ludzi starszych, dla których jest to bardzo ważne, żeby brać pod uwagę, tak, niepełnosprawnych, starszych, bo przecież oni też będą z tego korzystali, to myślę, że tutaj możemy pomyśleć również o jakichś udogodnieniach dla tych osób, tak jak robi to, nie wiem, ZKM, fundując starszym osobom. Tutaj SKM-ka i koleje jeszcze są daleko w tyle. Niemniej jednak projekt jest ciekawy, na pewno będzie się trzeba jemu przyglądać. Ja oglądam zdjęcia takie z tego parowozu, który jeździł tym nasypem tutaj niedaleko Brzeszcza. I nowy pociąg, no rzeczywiście wygląda to imponująco, XXI wiek. No w końcu jesteśmy w XXI wieku, więc trudno, żebyśmy oczekiwali, że będziemy jeździli drezynami.
No jasne, ale pamiętajmy też, że nie tak dawno po tym całym starym nasypie kolejowym, który po wojnie niestety został, w 45 został zniszczony, nie został odbudowany. Można było chodzić na spacer z psem, można było się bawić w eksploratorów, natomiast jakby no to wszystko wyglądało hen, lata świetlne od tego, żeby tam znowu wróciły pociągi. Jak się tutaj widać, pokazuje kolejny taki przykład, że jak się nam chce, to potrafimy. I tylko jedno uzupełnienie. Jeśli chodzi o przystanki, one faktycznie, osoby starsze, faktycznie nie ma schodów ruchomych, które były dla wszystkich dogodne, natomiast są praktycznie na wszystkich przystankach są windy, więc jakby ten dostęp dla osób, które mają problem z mobilnością, bo wiemy, że to są nie tylko osoby starsze, ale także rodzice z wózkami na przykład, on jest oczywiście zapewniony.
Ja jestem... Ja z nadzieją spoglądam na ten kolej, ale też mam wrażenie, że może ona do końca nie rozwiąże naszych problemów komunikacyjnych. Możliwe, że ludzie w dalszym ciągu będą jeździli samochodami, ale przypuszczam, że wiecie co, dodatkowa wartość tej kolejki, to stanie się kolejna atrakcja turystyczna, bo to jest jeden z najpiękniejszych szlaków kolejowych chyba na Pomorzu, tak szczerze mówiąc, na tym odcinku. I kto wie, czy też to nie będzie...
Co rano taki widok zobaczyć, który
ja
może być ciekawszym widokiem.
Ja bym przedłużył ten dzień otwarty na tydzień otwarty, bo chętnych będzie na pewno dużo więcej niż obsłuży ta kolej.
Tu się zgadzam, że te widoki są przepiękne i... No ale to też może tych osób, które to właśnie ze względu na komfort, na to, że w środku jest Wi-Fi, że jest klimatyzacja, że jedzie szybko, tak, no to też jakby może być...
Ale mówię o tych turystycznych walorach, dlatego że niektórzy jeżdżą specjalnie do Szwajcarii po to, żeby się przejechać szwajcarskimi kolejami, więc może taka nowa wartość stanie się także i naszym tutaj udziałem, a ja Państwa zapraszam też po godzinie 10 na program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, prowadzony przez Jacka Naliwa. A wśród gości, wśród których będzie profesor Dariusz Filar oraz Tadeusz Zdunek, także Krzysztof Rudziński, prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Także myślę, że więcej odpowiedzi na Państwa nurtujące z tą inwestycją pytania znajdziecie właśnie w tym programie. Serdecznie zapraszam, a ja już kolegom tutaj komentatorom dziękuję. Dobrym, optymistycznym chyba akcentem kończymy. Oczywiście półtora tygodnia jeszcze do otwarcia tego nowego systemu. Przypomnę, jeszcze tramwaje będą też jeździły na morę. To też jest rewolucja.
Jeszcze w Lekie zaczęła wygrywać, tak mówiliśmy w pierwszej części.
I mniej kontrowersyjnych reklam.
I zdrowi i szczęśliwi. Tak.
Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasta, Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora, Marek Leśniński. Dobrego dziękuję dnia. Państwu. Do usłyszenia.